pochylili nasze głowie, głowie jeszcze w modlitwie. Ojcze, dziękuję Ci za to kolejne nabożeństwo, za tą niedzielę, za to, że po raz kolejny z Twojej łaski mogliśmy się spotkać, za te wszystkie modlitwy, za te pieśni, które mogliśmy wspólnie wyśpiewać Tobie. Dziękuję Ci za ten czas, który mamy razem. I dziękuję Ci za to, że po raz kolejny będziemy mogli pochylić się nad Twoim Słowem. Dziękuję Ci za kolejny tekst, który Ty nam dałeś i proszę Cię o Twoje prowadzenie. O to, abyśmy mieli otwarte serca, abyśmy mieli otwarte umysły na to, co będziemy słuchać, aby przekaz był faktycznie zgodny z tym, co Ty zamierzyłeś, abyś chronił mnie od wszystkiego innego, co w tym przekazie nie jest. I o to, abyś Ty nas zmieniał, abyś nas zmieniał przez swoje słowo i poprzez działanie swojego ducha. Proszę Cię, spraw, aby ten tekst faktycznie zaowocował naszym zmienionym życiem i abyśmy poprzez to zbliżyli się do Ciebie. Amen. 28 kwietnia 2025 roku doszło do tak zwanego wielkiego blackoutu i to mamy na zdjęciu. Blackout ten miał miejsce na Półwyspie Iberyjskim i błędy w zarządzaniu, duży skok napięcia i pewnie jeszcze inne kilka powodów, na których ja się w ogóle nie znam, spowodowało odcięcie prądu i paraliż Hiszpanii, Portugalii, Andory oraz fragmentów południowej Francji. Wydarzenie to trwało od kilku do kilkunastu godzin, a my, dzisiaj szukając trochę pozytywów w tym wszystkim, mamy dzięki temu ciekawe zdjęcie nocne Europy z kosmosu, przedstawiające rozświetloną siatkę miast w Europie Centralnej, w całej reszcie, no i Hiszpanię, jej okolice, które zostały pogrążone w mroku i stanowią na zdjęciu ciemną plamę. A teraz wyobraźmy sobie coś innego. Wyobraźmy sobie, że te same satelity, które zrobiły to zdjęcie, mają zamontowany specjalny filtr. Filtr pozwalający na uchwycenie fali zupełnie innego rodzaju. Że zamiast zwykłego światła żarówek, moglibyśmy za ich pomocą dostrzec natężenie innej mocy, duchowej mocy. Jaki obraz byśmy zobaczyli? Co byśmy ujrzeli, gdybyśmy mogli zaobserwować rozkład i natężenie takiej duchowej energii wśród wszystkich osób na świecie, które określają się mianem chrześcijan? Albo zmniejszmy nieco soczewkę, bo co gdybyśmy mogli przez taki obiektyw spojrzeć na nasz Kościół, na ludzi wokół nas, albo co uderza najbardziej, jest najważniejszym, co gdybyśmy zrobili sobie takie duchowe selfie? Czy ludzie deklarujący się mianem chrześcijan nie wyglądaliby równie smutno i ciemno, co wtedy Hiszpania? Ilu z nas, ilu chrześcijan, żyje z dnia na dzień na oparach? Z niewielką lub wręcz żadną siłą duchową? Ilu z nas nie czuje takiej ciągłej radości w Bogu? Takiej prawdziwej radości w Bogu? Ilu odczuwa tylko minimalne, gasnące pragnienie poznawania Go? Ilu z nas nie ma niemal żadnego duchowego wpływu na swoje otoczenie, na rodzinę, na współpracowników, na sąsiadów? Ta duchowa siła może zachowywać się różnie. Czasem może na chwilę rozbłysnąć, na przykład po jakiejś konferencji czy kazaniu, które nam się spodobało, by zaraz potem znowu ściemnieć. A czasem może po prostu stale, mizernie się tlić, trochę jak w nadpalonej żarówce. I dzisiejszy fragment Słowa Bożego stanowi odpowiedź, stanowi ratunek i pomoc dla chrześcijan, którzy zmagają się właśnie z taką niemocą, z duchowym blackoutem. I zachęcam, otwórzmy nasze Biblię na liście do Kolosan. Zanim jednak przeczytamy główny tekst, nakreślę pokrótce, gdzie dokładnie się znajdujemy. Apostoł Paweł napisał ten list odpowiedzi na prośbę o pomoc. Epafras, o którym czytamy w tym liście i o którym już czytaliśmy wcześniej na poprzednich kazaniach, który był członkiem kościoła w Kolosach i najprawdopodobniej przyczynił się do jego założenia, wyruszył w długą podróż. Udał się aż do Rzymu, pokonując około 2000 km, by spotkać się z uwięzionym Pawłem, I zrobił to, ponieważ jego zbór borykał się z potężnymi problemami, z którymi sam nie potrafił sobie dać radę. Bo zdaje się, że w Kolosach, mieście bardzo zróżnicowanym, takiej mieszance kulturowej, pojawiły się osoby głoszące różne nauki, różne idee, idące ze sprzecznością z tym, co chrześcijanie w Kolosach przyjęli na samym początku ich drogi z Chrystusem, gdy jako pierwszy raz, gdy po raz pierwszy usłyszeli Ewangelię, wieść o Chrystusie ukrzyżowanym i Chrystusie zmartwychwstałym. Z jednej strony widzimy w tym liście zmaganie się z pewnym mistycyzmem, charakterystycznym dla gnostyków. To było filozofą, która odrzucała z Biblii wiele prawd, szukała ukrytej, tajemniczej wiedzy i promowała podejście liberalne, a więc takie duchowe rozluźnienie. Z drugiej strony w tym samym mieście, w tym samym kościele pojawił się problem legalistycznego judaizmu. Ci ludzie szli w drugą skrajność. Chcieli do dzieła Chrystusa nie odjąć coś, nie odejmować coś od Biblii, ale dokładać coś więcej, ponad to, co mówi Biblia. Dodawali nowe zakazy, nakazy, kolejne święta i tradycje, ostatecznie tworząc religię skupioną na przestrzeganiu prawa, a więc skupioną w praktyce na ludzkim wysiłku. I w trakcie moich ostatnich, choć dawnych, kazań z listu do Kolosan, nieco szerzej rozwijałem ten kontekst historyczny i kulturowy. To, co się działo w Kolosan, w samej dolinie, w którym to miasto było, były też okoliczne miasta, które możemy znać, Hierapolis i Laodycea, ale to nie na dzisiaj. No, zachęcam też do przesłuchania tych poprzednich kazań, możemy je znaleźć na Spotify albo na naszej stronie internetowej, ale by się dzisiaj jednak za dużo nie powtarzać, myślę, że taki zarys tego, co się działo w Kolosach, nam wystarczy. A więc to, co Paweł robi w tym liście, to dawanie cennych, w dużej mierze uniwersalnych rad. Uniwersalnych, bo nie zna tego Kościoła. Nigdy tam nie usłyszał od Pawła, więc to, co pisze, musi być w pewien sposób uniwersalne. No, nie zna ich osobiście. Buduje ogólny, niezwykle solidny fundament do prowadzenia pobożnego życia. Ale jednocześnie co jakiś czas, zwłaszcza na końcu, zwłaszcza w środku, precyzyjnie uderza w konkretne problemy, o których usłyszał od Epafrasa. Czyli ten legalizm i liberalizm, które się tam pojawia. I pierwsze dwa rozdziały Paweł poświęcił na nakreślenie fundamentu. Nakreślenie fundamentu, te pierwsze dwa rozdziały. Zbudował konstrukcję teologiczną mówiącą o nadziei w Chrystusie. Odwołał się do nadziei widocznej w życiu Kolosa. Nadziei, która była podstawą ich wiary i ich praktycznej miłości. Krok po kroku, od samego początku, kreślił szczegóły Ewangelii, przypominał im, kim dokładnie jest Jezus i czego dokonał. I robił to po to, by jak pisał, znaleźli w nim źródło wdzięczności w tym celu. Jak czytamy w 8 wersecie 2 rozdziału, by nikt ich nie zwiódł postępnymi wywodami. Paweł chciał, by nie zostali odcięci od tego, co najważniejsze. Od Chrystusa, za którym pierwotnie poszli. I ta wdzięczność Chrystusowi, to zakorzenienie w nadziei, miało stanowić dla nich źródło mocy podtrzymującą ich wiarę i miłość oraz stanowić niejako lekarstwo pozwalające poradzić sobie z problemami w ich społeczności. I od 3 rozdziału Paweł zacznie pisać rzeczy bardzo praktyczne. Znajdziemy tam konkretne zalecenia, nakazy i zakazy dotyczące moralności, dotyczące relacji w rodzinie czy pracy. Jednak te praktyczne zasady wymagają fundamentu z pierwszych 2 rozdziałów. Bez tego fundamentu chrześcijaństwo staje się tylko moralizatorstwem, upodabniając się do tych fałszywych nauk, z którymi Paweł właśnie walczył. Dzisiejszy tekst jest takim przejściem. Z jednej strony jest on podsumowaniem tej teologicznej bazy, z drugiej z uświęceniem, czyli życiem prowadzonym w zgodzie z tą tą teologiczną bazą. Przeczytajmy więc nasze główne wersety w tym kazaniu. I dzisiejszy fragment to będzie fragment rozpoczynający się od wersetu 22 rozdziału i zakończymy na 4 wersecie rozdziału 3. Więc pochylmy się nad naszymi Bibliami i wsłuchajmy się w ten tekst. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego, tak jak żyjący w tym świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj? Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślicie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. I fragment ten, co pewnie nie wymaga zbyt dużego myślenia, można bardzo łatwo podzielić na 2 fragmenty, rozpoczynające się od tego samego słowa, choć nieco innego stwierdzenia. W wersecie 20 mamy mowę o naszej śmierci w Chrystusie i mamy słowo skoro i dalej z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem. Z kolei w wersecie 1, 3 rozdziału mamy mowę o naszym zmartwychwstaniu. I znowu mamy słowo skoro, przynajmniej w moim tłumaczeniu, i dalej skoro, więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. I odnośnie tych 2 stwierdzeń. Myślę, że często mylimy lub nie rozróżniamy tych 2 prawd, które w Biblii idą ze sobą w parze. Czyli w wersecie 20 umarliście, a w wersecie 1 zostaliście wzbudzeni. Zbawienie to nie tylko krzyż. Zbawienie to również tak często pomijany pusty grób. W Chrystusie, mówiąc z dużym uproszczeniem, otrzymujemy 2 fundamentalne rzeczy. Z jednej strony Bóg poprzez śmierć Jezusa na krzyżu ukazał nam miłosierdzie. Ogromne miłosierdzie. A miłosierdzie to sytuacja, w której Bóg powstrzymuje karę, na którą naprawdę zasłużyliśmy. Z drugiej strony Bóg poprzez zmartwychwstanie Chrystusa okazał nam łaskę. A łaska z kolei to sytuacja, w której Bóg daje nam coś, na co nie zasłużyliśmy. W kontekście zbawienia daje nam nowe życie. Łaska i miłosierdzie to nie są synonimy. To są 2 strony naszego zbawienia, 2 strony monety. A rozróżnienie ich nie jest obojętne, ale naprawdę ma ogromną wartość praktyczną. I trochę o tych 2 rzeczach, bo o tych 2 rzeczach są te 2 części fragmentu. Na początku zatrzymajmy się przy pierwszej części, czyli tej skupionej na krzyżu i na miłosierdziu. I w ostatnich wersetach 2 rozdziału Paweł mówi, że umarliśmy dla zasad rządzących światem. Efektem tej śmierci ma być to, że nie mamy poddawać się nakazom, jak tutaj Paweł wymienia, w stylu nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Musimy to jednak zrozumieć. To, co Paweł mówi, że nie mamy poddawać się tym nakazom. Bo nie jest to bynajmniej pochwała liberalizmu. A więc życia, w którym tak bardzo poszerza się to, co można, a czego nie. W którym następuje pewnego rodzaju rozluźnienie, odejście od zasad, bo raczej chodzi o brak odpowiedniego myślenia i nie poddawanie się w taki prosty sposób tym prawom. Chodzi bardziej o myślenie, aniżeli o to, co się robi. Uciekając w stronę religijnych nakazów, tworząc systemy zasad i wymuszając ich przestrzeganie na sobie czy na innych, wysyłamy do Boga pewien sygnał. Stajemy przed Nim i mówimy, że Boże, jestem w stanie sam wypełnić prawo. Mogę wnieść do mojego zbawienia coś od siebie. Jeśli tylko mocno się postaram, jeśli odhaczę odpowiednią listę zakazów i nakazów, będę robił to, co mam, zapracuję na Twoje zadowolenie i wytrwam w Tobie. Dam radę tego dokonać. Ale cała historia Izraela w Starym Testamencie pokazuje jasno, naprawdę wyraźnie, że rzeczywistość jest zgoła inna. Stare przymierze, a więc umowy, było ich wiele, zawierane pomiędzy Izraelem a Bogiem, nigdy nie były wystarczające do przemiany ludzkiego serca. Nigdy nie miały takiej siły. Nigdy nie miały mieć takiej siły. Próby wytrwania przy Bogu o własnych siłach, próby wypełnienia warunków przymierza zawartego z Bogiem, za każdym razem, w każdym pokoleniu, kończyły się upadkiem. Izraelici po prostu łamali każde kolejne i kolejne i kolejne przymierze i ze względu na to, że nie było ono dla nich, ale i dla nas możliwe do spełnienia, Bóg w swoim planie uwzględnił ustanowienie nowego, innego, nowego przymierza. Przymierza, które będzie zależne nie od tego, czy wytrwamy, ale od czegoś, co zrobi Bóg. I w Księdze Jeremiasza znajduje się przepiękna zapowiedź tego przełomu. W 31 rozdziale, w wersetach od 31 do 34 wersetu czytamy takie słowa. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrzach i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą nawzajem pouczać i zachęcać, poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać nie będą, od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. To nowe przymierze, o którym pisze Jeremiasz, zostało ustanowione właśnie przez przelaną krew Chrystusa. Zostało ustanowione właśnie dlatego, że człowiek nie był i nigdy nie będzie w stanie wytrwać w wierności Bogu na własną rękę. Był duchowo martwy i musiał dosłownie umrzeć dla tych zasad, by zostać wskrzeszony do czegoś wspanialszego. A jeśli nadal chcemy poddawać się dobrowolnie takim nakazom i zakazom, jak pisze Paweł i co najwidoczniej robili Kolosanie, to tak jakbyśmy odrzucali rzeczywistość tego nowego przymierza. Odwrócili wzrok od Chrystusa i szli za przykładem Izraela, który tak naprawdę jedyne, co wnosił do tego przymierza, które zostało ustanowione pomiędzy nim a Bogiem, to ciągłe, kolejne i kolejne sromotne upadki. I tyle. A jedyną nadzieją, by wytrwać przy Bogu, to położyć swoją ufność w Jezusie Chrystusie i żyć według zasad nie starego, a nowego przymierza. I przejdźmy teraz do drugiej części naszego tekstu. Do drugiego aspektu dzieła Chrystusa, do pustego grobu i Bożej łaski. Do tego, co otrzymujemy, choć na to nie zasługujemy. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, to zabiegajcie o to. A więc w Chrystusie zostaliśmy wzbudzeni z martwych i lekko łącząc wątki z tej części, z tej drugiej części, chwała Chrystusa, o czym czytamy dalej i która jest skutkiem tego wzbudzenia z martwych, jest chwałą, o której, też jak czytamy dalej, my mamy jej wyczekiwać. Czyli mamy wyczekiwać tej chwały Chrystusa. I wielka nadzieja, chwalebna przyszłość bycia z Bogiem, wiążąca się z nowym życiem, jest czymś, co mamy w Chrystusie i jest czymś, o co, i tu uwaga, mamy zabiegać. Nadzieja, której źródłem jest Chrystus, nie może być dla nas tylko teologiczną ciekawostką, do której wracamy myślami od czasu do czasu, może w niedzielę rano, ale ma stanowić centrum naszych rozmyśleń. I w momencie, w którym skupimy się na nadziei, na tej nadziei, na tej chwalebnej przyszłości, którą mamy wraz z Chrystusem, i w momencie, w którym o tym rozmawiamy, o tej nadziei, to myślę, że dobrym punktem w tym momencie będzie jeszcze raz zdefiniowanie tego, czym jest ta moc widoczna u chrześcijan w kontekście tej nadziei. Moc, która zmienia samego chrześcijanina i moc, która ma wpływ na jego otoczenie. W kontekście listu do Kolosan mocą tą byłaby głęboka wiara i oddana miłość, będąca wyrazem bądź efektem życia skupionego na nadziei, którą mamy w Chrystusie. Nadziei, za którą oni poszli, nadziei, o której oni usłyszeli, którą przyjęli, zawartej w Ewangelii, którą usłyszeli. Zobaczcie to. Również w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale na samym początku, w zasadach od 3 do 5, czytamy takie słowa. Paweł mówi: zawsze gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie. Więc oni usłyszeli o wierze, którą widzieli, z której byli znani Kolosanie, zakorzenionej w Chrystusie Jezusie, oraz o tej drugiej rzeczy, z której oni byli znani, o miłości okazywanej wszystkim świętym. Pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Słyszeliście o niej w słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do was dotarła. Zobaczcie tę zależność. Jak wielka moc duchowa jest zawarta w tej wieści o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Jak wielka nadzieja jest w tym oraz jak wielkie owoce wypływają z życia opartego na tej nadziei. W momencie, w którym oni naprawdę żyli tą nadzieją, to te owoce wiary i miłości były widoczne i one dotarły aż tymi wieściami, aż do Pawła. Tylko dlaczego tak często w naszym życiu jest zupełnie inaczej? Bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że gdy spojrzymy dookoła, i mówię tu o szerszym kontekście, nie tylko o naszym kościele, tylko tak ogólnie, będziemy mogli zaobserwować taki smutny blackout duchowości wśród osób deklarujących się jako chrześcijanie. Bardzo dużo ludzi na świecie deklaruje, że są chrześcijanami. Sam potencjał wpływu i oddziaływania chrześcijaństwa w świecie jest naprawdę fenomenalny, ale rzeczywistość wydaje się być często rozczarowująca. I bardzo łatwo jest nam, zwłaszcza w naszych kręgach, popaść w fałszywe poczucie bezpieczeństwa i tak łatwo wpaść w myślenie, że no tak, dobrze, ale my ewangelikalnie wierzący, a jeszcze baptyści, tacy nie jesteśmy. No ale czy na pewno? Czy to oddziaływanie Ewangelii w naszym życiu? Czy wpływ, jaki mamy na ludzi dookoła nas, jest taki, jaki powinien być? I sytuacja w zborze w Kolosach też musiała być dla Epafrasa na swój sposób rozczarowująca. Inaczej nie szedłby przez pół świata do Rzymu prosić Pawła o ratunek. Ale mimo tych problemów, mimo widma duchowego kryzysu, ten list jest niesamowicie budujący. Jest bardzo jasnym wskazaniem, by trwać w nadziei, w wierności Chrystusowi. To jest jasne i pomocne wezwanie, wracajcie do Chrystusa, trwajcie w tej nadziei, do której zostaliście powołani. I my dzisiaj możemy i powinniśmy skorzystać z tej samej rady. Tylko zróbmy to właściwie. Nie używajmy tych wersetów jako oskarżenia wymierzonego w innych, bądź nawet naszą społeczność. Nie używajmy Słowa Bożego jak teleskopu, ale użyjmy tych słów jak kamery do selfie. Spójrzmy na siebie. Raz po raz wracajmy do treści Ewangelii, skupiając się z jednej strony na naszym pierwotnym stanie przed Bogiem oraz skupiając się na nadziei ulokowanej w Chrystusie. A jeżeli jeszcze ten problem nas nie dotyczy, to może i tak być. Paweł też nie wiedział dokładnie o sytuacji, co się działo tam 2000 kilometrów przed tą podróżą Epafrasa, bo to też na pewno sporo trwało. to spójrzmy na to jako na taką profilaktykę naszej duchowości. Żeby oceniać, czy jeżeli teraz jest dobrze, to dobrze. Ale za rok, za dwa lata, ten fragment jest naprawdę uniwersalny. Nie jest oskarżeniem, ale myślę, że jest dobrym testem sprawdzającym, w którym momencie jesteśmy. Być może jesteśmy w miejscu dobrym. Ale oby tak było, to do tych praw musimy cały czas wracać. I wracać. Żeby właśnie to światło, ta moc duchowa w postaci widocznej wiary i miłości się nie piła, ale by cały czas była. Aby tak było, to musimy to w swoim życiu stale i stale weryfikować i powracać do tych praw. I chciałbym jednak rozwinąć ten temat nieco głębiej, bo i sam Paweł go rozwija. Nie poprzestaje on na prostym, choć prawdziwym stwierdzeniu, by Kolosanie mieli myśleć o Chrystusie i po prostu zabiegać o to, co w górze. Bo to jest proste stwierdzenie. Po prostu patrz na Chrystusa, zabiegaj o to w górze, o to, co jest w górze, będzie dobrze. Ale myślę, że można to dużo bardziej rozwinąć. Bo o Jezusie można myśleć na różny sposób. Faryzeusze myśleli o Jezusie nieustannie i go ukrzyżowali. Wielu zadeklarowanych ateistów dzisiaj zajmuje się myśleniem o Bogu wręcz czasami zawodowo, pisząc o nim całe książki. Jeśli chcemy naprawdę trwać w tej nadziei, jeśli chcemy naprawdę czerpać radość z relacji z Bogiem i prowadzić życie, które na Niego wskazuje, jeśli chcemy, by ta duchowa energia była w nas żywa i widoczna, to musimy zdać sobie sprawę z istnienia kilku fundamentalnych prawd w rozumieniu przez nas samej Ewangelii. Jeśli zaniedbamy te fundamenty, nasza duchowość, choćby wyglądała z zewnątrz bardzo chrześcijańsko i pobożnie, nawet dla nas samych, będzie bezsilna, martwa i po prostu pusta. I w pierwszych wersetach trzeciego rozdziału listu do Kolosan, w tej drugiej części, odnajdujemy pięć takich, pozostając w motywie samego blackoutu, takich pięć źródeł zasilania. Pięć gigantycznych, obiektywnych prawd biblijnych, które podtrzymują naszą nadzieję, które wyłuskują z Ewangelii pełną jej głębię. I spójrzmy na nie. I pierwszym takim źródłem mocy jest ten fragment, że nasze życie jest, jak czytamy, ukryte w Bogu. I chciałbym zatrzymać się na samym słowie Bóg. I zapytać, co przychodzi nam na myśl, gdy o nim myślimy. Co przychodzi nam na myśl, gdy o nim myślimy? Jak go postrzegamy? Jak go widzimy? Bo niektórzy uważają, że Bóg jest pewną formą najpotężniejszego psychologicznego ideału, do którego powinniśmy dążyć. Czasem jest on po prostu metaforą tego, co dobre. Tak zwany panteizm naukowy stawia na myślenie, że Bogiem są ogólne prawa natury, piękno i porządek kosmosu. Tych spojrzeń na to, kim jest Bóg, jest wiele. Ale kim jest dla nas? Bo poprzez Biblię Bóg objawia się nam w sposób niezwykle realny, choć bardzo niepopularny, tak i dziś, jak i wtedy. Bo Bóg to absolutny suweren, stwórca wszystkiego, co istnieje. Ten, który włada wszechświatem i ma pod sobą całe niebiańskie zastępów aniołów. Nie jest on ideą, pewną niewyrażoną mocą, ale Bóg jest osobą. Jest nieskończenie święty, potężny i doskonały. Kiedy Paweł mówi, że nasze życie jest w nim ukryte, że jest ukryte w Bogu, to mówi nam, że jesteśmy bezpieczni w rękach nie bezosobowej idei, ale w rękach najbardziej realnej i niepokonanej istoty we wszechświecie. Źródło drugie. Chrystus po prawej stronie Boga. I kolejnym pytaniem, podobne, jest to, kim jest dla Ciebie Chrystus? Kim jest dla nas, bo dla mnie również, sam Chrystus? Bo znowu, tak jak w przypadku samego Boga, tak i w tym przypadku znowu popularnym jest postrzeganie Jezusa jako niezwykle mądrego nauczyciela żyjącego w pierwszym wieku. Może reformatora religijnego, albo górnolotnie pacyfistycznego rewolucjonistę chrześcijańskiego. Ale Ewangelia traci cały swój sens, jeśli widzimy go tak mały w porównaniu z tym, kim naprawdę jest. Bo Jezus nie był po prostu dobrym człowiekiem, który powiedział kilka mądrych rzeczy. Jezus Chrystus jest, to się łączy z tym poprzednim, jest Bogiem. Jest Bogiem, który się uniżył, przyjął ludzkie ciało i wszedł w naszą zepsutą rzeczywistość. Będąc w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, dokonał tego, czego my nigdy byśmy nie zrobili. Nigdy byśmy nie byli w stanie zrobić. Wypełnił, w przeciwieństwie do nas, w 100% Boże prawo i wziął na siebie zapłatę za nasz grzech. I zasiadanie po prawicy Ojca, o to, o czym czytamy w tym fragmencie, oznacza, że to dzieło zbawienia zostało skończone. Jest pewna. Nadzieja jest pewna, a Chrystus sprawuje dziś realną władzę nad światem. Już teraz. Już teraz zasiada na tronie w niebie. I w Nim, w Chrystusie, jest Bogiem, a nie prostym nauczycielem, albo mądrym nauczycielem, nawet najmądrzejszym nauczycielem. W Chrystusie, który jest Bogiem, masz swojego orędownika, swojego pocieszyciela, czy na różne sposoby można powiedzieć, w Nim masz swojego orędownika. Trzecie źródło. Z Nim, jak czytamy, zostaliście wzbudzeni. Ta prawda, z kolei o tym, że zostaliśmy wzbudzeni, zmusza nas do skonfrontowania się z naszym pierwotnym stanem. Bo by zostać wzbudzeni do życia, wraz z Nim musieliśmy umrzeć. Ale czy naprawdę wierzymy, że musieliśmy? Czy naprawdę wierzymy, żeby zostać wzbudzonymi, to musieliśmy umrzeć? Czy to musiało być aż tak drastyczne, tak radykalne? Wszędzie spotykamy się z myśleniem, że człowiek jest tak naprawdę dobry. Że człowiek rodzi się jako biała karta, gotowa do zapełnienia. Czasem trafia w złe środowisko albo spotykają go różne trudności w życiu, które prowadzą go do złych rzeczy. I tak na pewno jest. Ale co do natury, teorii. Człowiek nie jest dobry, bądź chociażby neutralny. I czy taki dobry człowiek naprawdę musiał umrzeć z Chrystusem? Może potrzebował lekkiego poprawienia, małej ewolucji, ale czy aż ponownego narodzenia? I Biblia jest w tym aspekcie znowu jednoznaczna. Z powodu grzechu byliśmy trupami. Byliśmy duchowo martwi. Nikt z własnej woli, bez Bożej interwencji, nie pragnie tego, co święte i miłe Bogu. Dopiero uświadomienie sobie rozmiaru własnego upadku, jak daleko jesteśmy od Boga oddaleni i jak bardzo nie jesteśmy przy Nim w stanie wytrwać, pozwala nam naprawdę docenić cud, jakim jest nowe narodzenie. To cud zmartwychwstania, ten cud wskrzeszenia zmartwych. Czwarte źródło. Fragment, który mówi, gdy pojawi się Chrystus. Bo dla wielu ludzi, nawet bywających w kościołach, obietnica ponownego przyjścia Chrystusa brzmi jak bajka. Albo nawet czasami nigdy o niej nie słyszeli. Bo można tolerować historycznego Jezusa z Nazaretu i uznawać, że on faktycznie był historyczną postacią, ale powracający król to już za wiele. A jak jest w naszym przypadku? Czy my naprawdę wierzymy, że Jezus przyjdzie ponownie? Bo myślenie o tym, co w górze, to właśnie tęsknota za dniem Jego powrotu. Tęsknota za tym, że naprawdę nadejdzie dzień, w którym Go ujrzymy. Być może będzie nam dana łaska, by dożyć Jego ponownego przyjścia. Tego nie wiemy. A być może tak samo jak wiele pokoleń chrześcijan przed nami przypadnie nam umrzeć. Ale czy tak czy inaczej, zarówno w jednym przypadku, jeśli dożyjemy, jak i w drugim przypadku, gdy nie dożyjemy, czeka nas w końcu nadejście tego chwalebnego momentu, w którym Go spotkamy. Tego radosnego momentu, w którym już na zawsze z Nim będziemy. I ta pewność Jego nadejścia, czy ponownego, czy naszego do Niego wcześniej, jeżeli nie dożyjemy, powinna dodawać sens każdemu, nawet najtrudniejszemu dniowi w naszym życiu. I piąte źródło, ostatnie. Czyli fragment wtedy i wy wraz z nim pojawicie się w chwale. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia wyłącznie w doczesności. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by żyć tu i teraz, by postrzegać naszą przyszłość jako niepewną, albo co najwyżej zależne od tego, jak bardzo się przyłożymy do naszej pracy, czy zarobimy, czy zgromadzimy wystarczająco dużo, żeby mieć takie pewne życie. Próbujemy żyć teraźniejszością, nie rozmawiając nawet o śmierci, ignorując ją i udając, że nie nastąpi. Ogólnie, społecznie. A chrześcijaństwo daje nadzieję. Daje nadzieję życia wiecznego, któremu możemy się uchwycić. Życia w głębokiej więzi z Bogiem, życia bez chorób, cierpień i bez grzechu, życia, w którym będziemy mieć udział w chwale Chrystusa, o czym tu czytamy. Ale myślę, że w tym przypadku dużym problemem jest to, że znowu popularnie postrzegamy życie wieczne zupełnie inaczej, aniżeli robi to sama Biblia. Się dzieje to samo, co jest z Bogiem, i z Chrystusem, i dalej, i tak dalej. Ta popkultura wpływa na to, w jaki sposób widzimy samą przyszłość. Bo często postrzegamy je jako to życie wieczne, jako siedzenie na chmurce w niebie i śpiewanie na okrągło. Takie wyobrażenie nieba, myślę, że wiecie, że jest popularne w naszej kulturze. I nic dziwnego, że szczególnie dla młodych osób taka wieczność wydaje się niezachęcająca i potwornie nudna. Zgadza się? Młode osoby? Siedzenie w niebie na chmurce i ciągłe śpiewanie? Nudno, nie? Trochę. Ale ta wizja przyszłego życia przede wszystkim nie jest prawdziwa. Ona jest po prostu fałszywa, bo Bóg poprzez Biblię obiecuje nowe, fizyczne, prawdziwe życie w nowej, odnowionej ziemi. To będzie powrót do życia, do radosnej pracy, do doskonałej relacji z innymi ludźmi, do życia pozbawionego chorób, łez, cierpienia i zmagania się z pokusami. Do normalnego, ale pełniejszego, ale głębszego życia. Do powrotu do Edenu, jak Adam i Ewa. Do życia, w którym będziemy już na zawsze z Nim. I to, a nie to, co kreuje popkultura, co kreują filmy i nasze wyobrażenia z zewnątrz, to jest prawdziwa nasza przyszłość, która naprawdę może być źródłem tej mocy. I przechodząc do zakończenia. Jeśli chcemy w tej mocy wytrwać, to musimy raz po raz wracać do wspaniałości Ewangelii. Przypominać sobie te prawdy, te źródła. Czytajmy Słowo Boże, by widzieć Boga takim, jakim jest, a nie takim, jakim widzi Go popkultura. Jak łatwo jest nam stracić z oczu prawdziwą wielkość Chrystusa czy Boga przez wchłanianie z różnych stron fałszywych wyobrażeń Boga, Chrystusa, nas samych czy życia wiecznego, do którego dążymy. Skupieni na tych prawdach dążmy do nieustannej wdzięczności. Prostej, a czy niezwykłej wdzięczności. Dziękujmy za zbawienie. Dziękujmy za drobne, codzienne objawy Jego łaski. Nie używajmy tych teologicznych cegieł do uderzania innych po głowie, ale pozwólmy, by one zburzyły naszą własną pychę, nasz własny legalizm, nasz własny chłód. Pamiętajcie, że z czego Bóg pamiętajcie, z czego Bóg nas wyzwolił przez krew swojego Syna i do czego nas powołał przez Jego chwalebne zmartwychwstanie. I na koniec wróćmy jeszcze raz myślami do tego satelitarnego obrazu z nocy nad Europą, kiedy zapadł mrok na tym Półwyspie Iberyjskim. Nie wyprodukujemy sami w sobie prądu. Oni dali radę, ale my nie. W samej Ewangelii tkwi niezwykła moc. Ale by mogła ona ożywić nasze serca, potrzebujemy działania Ducha Świętego. Bo zobaczcie, co pisze apostoł Paweł w innym liście. W liście do Tymoteusza 2,7. Rozważ, co mówię, bo mówisz te prawdy, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Wierzę, że też moc do tego, aby to przyjąć. Naszym zadaniem jest rozważać, karmić się tym Słowem, ale to Bóg daje siłę, by wytrwać w tej nadziei. Dlatego trwajmy w modlitwie o to, by Bóg dawał nam zrozumienie Jego prawd. Prośmy Go, by odnawiał nasze umysły, by prawda o krzyżu i pustym grobie wyzwoliła w nas wdzięczność. by stawiał poprzed naszymi oczami nadzieję w Chrystusie oraz módlmy się o to, by ta nadzieja owocowała w naszym życiu, tym samym co na początku u Kolosan, w mocy miłości i wiary i poprzez to, by miała realne przełożenie na zmianę nas samych i na wpływ ludzi dookoła nas, czy w rodzinie, czy w pracy, czy gdziekolwiek będziemy. Amen. Zachęcam, powstańmy. Zaśpiewamy jedną pieśń, a po pieśni będziemy mieć czas na modlitwę.